Pewnie zaczniemy, żeby ci, co się spóźnią, nie myśleli, że zdążyli, bo to by było niewychowawcze, prawda? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w tej chwili mamy, dobrze, że rano, mam nadzieję, że część przynajmniej wyspana, bo mamy temat właśnie taki dosyć kluczowy. Kluczowy dla budowania więzi. Mamy mówić o trudnościach i konfliktach. I pierwsza rzecz, to zwłaszcza nam mężczyznom jest to bardzo potrzebne, żeśmy nazwali, co to jest trudność i co to jest konflikt. Ja wiem, że paniom to się może nie podobać, ale my tego potrzebujemy, żeby móc na to spokojnie, strategicznie popatrzeć. A więc trudność to jest przeszkoda w drodze do celu. I teraz trudność pokonywana powoduje wzrost człowieka. Czyli w pewnym sensie, skoro mówiliśmy sobie, że podstawowym źródłem szczęścia każdego człowieka jest jego własny wzrost, to w zasadzie każdy powinien sobie życzyć dużo trudności, które pokona, nie te, które go załamią, bo tych nikomu nie życzę. I dlatego czasem się zdarza, że powiedzmy jest ślub w kościele, uroczyście, pięknie i wszystkie ciocie najkochańsze, młodej parze, żeby całe życie tak ślicznie wyglądali, to już są bzdurą, bo nie będą całe życie tak wyglądać, prawda? A i żeby w ogóle nie mieli żadnych trudności, a już konfliktów, to broń Boże. No to są bzdury. Ja czasem głośno i wyraźnie, denerwując te wszystkie kochane ciocie, mówię, życzę wam dużo trudności, które wspólnie pokonacie, bo dzięki temu zawiążecie taką więź, że nikt tego nie ruszy. Trudności są człowiekowi potrzebne do wzrostu. Błąd popełniają rodzice, którzy wszystkie pyłki spod nóg dzieci usuwają, bo one nie mają na czym się wzmocnić. Nie nauczą się walczyć, nie nauczą się trudzić, prawda? Trudność jest to przeszkoda w drodze do celu. I od razu pewna uwaga. Znacznie lepszym do rozwiązywania trudności małżeńskich jest facet niż kobieta. Dlaczego? Dlatego, że kobieta, widząc trudność, atakuje ją w zależności od stanu uczuć i może sobie rozbić głowę o ścianę, nie do przebicia, a może stchórzyć przed przeszkodą, która jest bardzo łatwa do wzięcia. Mężczyzna racjonalniej ocenia. W związku z tym problem rozwiązywania trudności powinien być zadaniem męskim. Jest taka modlitwa starożytna, ona jest przypisywana Ottingerowi, to jest XVIII wiek, ale ona jest starsza, ona ma gdzieś korzenie w starożytności wręcz. Panie, daj mi odwagę, abym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę, siłę, abym znosił rzeczy, które zmienić nie mogę i mądrość, żeby odróżniać jedno od drugich. Tą modlitwę zaadoptowali alkoholicy jako modlitwę o pogodę ducha. Prawda? Jest pewnie każdy tą modlitwę w różnych wersjach, ale generalnie właśnie te dwie rzeczy. Siłę do zmiany tego, pokorę czasem jest, żebym znosił rzeczy, które zmienić nie mogę. I mądrość, żeby odróżnić. I to wypełnienie tych słów znacznie łatwiej przychodzi mężczyźnie niż kobiecie. Właśnie dlatego, że patrzy bardziej racjonalnie. Także tym głównym. Czyli w zasadzie powinno być tak, że jak pojawia się trudność w małżeństwie, to mąż zaciera ręce, znowu będzie okazja do poprawienia naszej więzi. Bo my tą trudność pokonamy i dzięki temu będziemy, wspólnie oczywiście pokonamy, dzięki temu będziemy mocniejsi. Wiemy, że nie zawsze tak do tego podchodzimy. Unikamy, czasem lawirujemy, czasem próbujemy trudności rozwiązać nieuczciwie i zamiast wzrastać się degradujemy. To też nie jest istotne. Jest istotne, jak trudności pokonujemy. Prawda? Ktoś powie, że no ale ważny jest cel. Nie uświęca środków. Powiedzmy, że pięknym celem jest zbudowanie domu. No i się zgodzimy, fajna rodzina powinna mieć dom. Samodzielny, najlepiej z ogródkiem, z wymiękiem dla dzieci, prawda, i tak dalej. Jeszcze z ładnym widokiem na jezioro, fajno by było. Więc idea budowy domu jest jak najbardziej słuszna. No to teraz ja zarżnę bogatą ciocię, dostanę spadek i zbuduję dom. No nie. Natomiast jeżeli swoim prawdziwym trudem, uczciwą pracą ten dom zbuduję, to będzie zupełnie inny efekt we mnie. Rozwiązania tej trudności, czy dążenie do takiego celu. A więc pierwsza trudność to jest przeszkoda w drodze do celu i ze wskazaniem na męża powinniśmy się brać za rozwiązanie trudności wspólnie, ale on powinien być tym głównym walczącym o pokonywanie trudności. Zresztą mężczyzna wtedy bardzo rośnie. Konflikt. Konflikt to jest sytuacja, gdy się zderzają przeciwstawne dążenia. Bzdurą jest życzenie, żeby nie było konfliktów. Przecież w każdym z nas są konflikty wewnętrzne. Prawdopodobnie większość, wolna sobota, miała konflikt wewnętrzny. Zwlec się z wyra, wstać i jechać w deszczu, czy zostać sobie wygodnie w łóżeczku, poleniuchować trochę. I teraz od tego, jak ten konflikt rozwiążemy, zależy, kim się stajemy. Ci, co zostali w domu, żeby poleżeć w ciepłym łóżeczku, wybrali coś, co prawdopodobnie nie uczyni ich dużo lepszymi. Ci, którzy zaryzykowali ten trud wstania, mają szansę coś wygrać dla swojego życia, jeżeli skorzystają z tego, co tutaj pada, a da się skorzystać. Takie przynajmniej mam czasem sygnały od ludzi, którzy skorzystali, którzy gdzieś tam po latach czasem wspominają, że 15 lat temu im tam pomogłem ratować małżeństwo, są w świetnej kondycji, świetnie. Tak tylko no, trzeba ten trud podjąć. Teraz, czyli konflikt, zderzają się przeciwstawne dążenia. W każdym z nas w środku są konflikty i od tego, jak je rozwiążemy, zależy, kim się staniemy. Ale między nami też są konflikty. Jesteśmy dwoma żywymi osobami. Żona ma prawo chcieć czego innego niż mąż i byłoby dziwne, gdyby chciała zawsze tego samego. No, banalny przykład. Żona chce wyjechać na wczasy nad morze. Mąż chce wyjechać na wczasy w góry. Klasyczny konflikt. Ani morze nie jest moralnie lepsze, ani góry nie są moralnie lepsze, można ideologię dorabiać. My mężczyźni to umiemy, tak, będziesz leżeć w tym piachu bezczynnie, w ogóle nic się nie rozwiniesz, a tu będziesz chodzić po górach, będziesz, wzmocnisz się, nabierzesz sił fizycznych, będziesz obcować z Panem Bogiem, bo to góry zawsze tak. A, można, ale tak naprawdę, czy pójdziemy w góry, czy nad morze, różnica jest trochę nie za wielka, tak? Czyli można losować, można raz tak jak mąż, raz jak żona, można na pół wakacji pojechać nad morze, na drugie pół w góry, ale można twórczo rozwiązać konflikt, otworzyć mapę świata, na przykład Chorwacja, gdzie dość wysokie góry dochodzą do samego morza, prawda? Można pojechać na wakacje w góry nad morze. To tak symbolicznie tylko, żeby szukać nowych rozwiązań. Nie moje, twoje. Teraz, jak rozwiązywać konflikty? To jest największa umiejętność i trudność w małżeństwie, jak rozwiązywać konflikty. Przeszkodą jest to, że zwykle w małżeństwie jedna osoba jest silniejsza. Silniejsza w sensie determinacja, że musi być tak, jak ona chce. Bardzo często są to kobiety, ale równie często są to mężczyźni. Prawda? Jeżeli ta silniejsza zawsze postawi na swoim, zawsze jest tak, jak ona chciała, to jest tragedia. Niby powinna się czuć dobrze, bo zawsze wygrywa. Ale żyje z osobą zawsze przegrywającą. I to jej się stokrotnie nie opłaca. Czyli porządny egoista powinien taktycznie raz po raz przegrywać w konflikcie, żeby ta druga osoba nie czuła się zdołowana. Czyli nie jest dobrym pomysłem, że rozwiążemy konflikt tak, że wygra ten, który jest w danej chwili silniejszy, bo to się też może zmieniać. Tylko musimy znaleźć jakiś klucz do rozwiązania konfliktów, który będzie ponad to, czyje co je. Czy to żona chciała, czy mąż. Czyli takim kluczem, to nie jest łatwe, ale da się to przeprowadzić, rozmowa na temat skutków. No dobra, a co będzie, gdy zrobimy tak, jak ty chcesz? Co będzie, jakie będą skutki tego, gdy zrobimy, jak ja chcę. Jak zaczynamy rozmawiać o skutkach, to troszeczkę oddala się to właśnie czyje co je, kto co chciał. I wtedy łatwiej nam jest podjąć decyzję mądrą dla nas, lepszą po prostu. Czyli w konflikcie tak zwanym poziomem, kiedy są równoważne sprawy, to tylko troszczymy się o to, żeby nie było stale według tej samej osoby, bo to będzie szkodliwe dla związku. Natomiast jeśli konflikt jest pionowy, czyli coś jest lepsze, coś jest gorsze. Żebyśmy umieli wybrać to, co jest lepsze. Bo wtedy jako ludzie stajemy się lepsi i nasza więź się pogłębia. Weźmy może jakiś przykład taki z życia na rozwiązanie konfliktu właśnie lepsze, gorsze. Powiedzmy nawet konflikt wewnętrzny. Mężczyzna żyje z żoną, z dziećmi, nudno w tym domu, brudno w tym domu, złoszczą się na siebie i poznaje cudowną kobietę. Patrzono w niego jak w obrazek, podziwiającą jego mądrość, dziwiącą się, jak ta twoja żona może takiego wspaniałego mężczyzny nie doceniać. Jak łatwo jest na tym zagrać. I teraz ma do wyboru. Zostać z żoną, z dzieciakami, z tym całym utrudzeniem, czy rzucić się w wir cudownej miłości, nowej, pięknej kobiety, która mnie podziwia. Konflikt pionowy. Bo według systemu wartości wiadomo, co jest lepsze, no, że to co ślubował być z żoną i dziećmi. Według pokus Wydaje się, że fajniej by było pójść za tą młodą dziewczyną. I teraz, jak on to rozwiąże? Niestety zdarzają się nawet psychologowie, którzy mówią, musisz pójść za głosem serca, bo całe życie będziesz żałował, że nie wykorzystałeś okazji. Będziesz sfrustrowany. Totalna bzdura. Frustracja się rodzi z czego innego. Że postępuje niezgodnie z wyznawaną hierarchią wartości. Czyli dokładnie jest odwrotnie, niż próbują nam wmawiać. Jeżeli pójdziesz za tą młodą, piękną, rzucisz się w wir, to patrzysz w lustro przy goleniu i czujesz taki niepokój, kurczę. No facet, zrobiłeś inaczej niż twierdziłeś, że zrobisz. Ślubowałeś, obiecałeś, a ty tutaj zdezerterowałeś tego pierwszego związku, prawda? Wcale nie jest duma, radość. Taka powierzchowna przyjemność, tak, ale dumy z siebie nie ma. Patrzę w lustrze i czuję niesmak. Żeby, a nikt nie lubi tego. Nikt nie lubi tego, że patrzy na siebie i mu się niedobrze robi. Wymiotować mu się wtedy, przepraszam. Więc co robi? Modyfikuje hierarchię wartości. W pewnych wypadkach trzeba zostawić żonę i dzieci. O, tak jak w moim. Czyli zobaczmy, staje się gorszym człowiekiem. Wyznaje gorszą hierarchię wartości. Wybranie czegoś, co jest moralnie gorsze, powoduje, że stajemy się gorsi. Rozpatrzmy tą drugą sytuację. Ze złością, z ciekłością, z bólem, w końcu zdecydował, walczył, sam zdecydował, no jednak zostanę z żoną i dziećmi. Taka jest moja powinność, to ślubowałem, to obiecałem, tak trzeba. Mam ochotę pójść tam, ale zostanę tutaj. Patrzy w lustro, jest się dumny. Wygrałem, zachowałem się jak prawdziwy facet. Nie ma żadnej frustracji z powodu tego, że zrobił zgodnie z hierarchią swoich wartości. Te przekonania są tak powszechne, że ludzie zaczynają w to wierzyć. Pamiętam 25, może więcej lat temu, ale nie mniej niż 25. Audycja radiowa. Pani psycholog odpowiada na pytania słuchaczy. I dzwoni słuchaczka, mówi, proszę pani, jestem w takiej trudnej sytuacji życiowej, bo mam męża i dwójkę dzieci. No byliśmy tak właściwie dość przykładnym małżeństwem, ale spotkałam sympatię z lat szkolnych. Odżyły uczucia. I teraz już wiem, że tam to była moja prawdziwa miłość mojego życia. Co mam robić? I pani psycholog, podkreślam, pani psycholog mówi, pani jest osobą dorosłą. Pani musi zawalczyć o swoje szczęście. Pani musi pójść za głosem serca. Zostawić męża i dzieci i pójść za prawdziwą miłością swojego życia. Przecież każdy z nas, nawet ten, co ma, no ci najmłodsi to może jeszcze nie, ale ci to mają powiedzmy 30 lat skończone. Gdyby wszedł na naszą klasę, nigdy tam nie byłem i nie zamierzam wchodzić. I gdyby wszedł na naszą klasę i spotkał się z sympatią z 5 A. Oczywiście, że odżyłyby uczucia. Oczywiście, że odżyłyby jakieś wspomnienia, fajne, dziecięce, szczenięce. I co to znaczy, tam to jest moja prawdziwa miłość, tak? Mam zostawić żonę i trójkę dzieci i lecieć za tamtą koleżanką sympatią z 5 klasy? No głupota. A w tą głupotę wchodzą ludzie dzisiaj masowo. Tak, nie prowadzę dokładnych zapisków, ale myślę, że co najmniej dzisiaj połowa zdrad zaczyna się od niewinnych zabaw w internecie. Przecież nikomu nic nie ubędzie, to nic nie kosztuje, powygłupiam się trochę. Potem tylko tak raz się spotkam, żeby tak zobaczyć, jak naprawdę ta osoba wygląda. I bardzo łatwo wirtualnie zagrać na uczuciach. I im bardziej uczucia w małżeństwie są poniszczone, tym łatwiej tą lukę wypełnić sobie wirtualnie, potem się spotkać. To już wspominałem o przykładzie, że ona w ciągu 2 lat z 5 facetami męża zdradziła, tak? Nie wolno w ogóle wchodzić na takie strony. Sobie zabronić. Nie mąż ma żonie zabronić, żona ma mężowi zabronić. Każdy sobie powinien zabronić, wiedząc, że to jest śmiertelnie niebezpieczne. Czyli jeszcze raz. Trudność przeszkadza do celu. Konflikt, przeciwstawne cele. Dobre rozwiązanie konfliktu to jest wybranie tego, co jest moralnie lepsze, czy ważniejsze dla rodziny, a nie to, czy to moje, czy to twoje. W obu sprawach mamy do czynienia z celem, czyli nie da się spokojnie mówić o trudnościach, czy rozważać trudności, nie da się spokojnie mówić o konfliktach, dopóki nie ustalimy celu. Zresztą w ogóle mówienie o jakichś sprawach bez skrystalizowania celu jest poniżej normy człowieczej. A ilu było specjalistów, którzy dyskutowali o wprowadzeniu edukacji seksualnej. Jakimi metodami to prowadzimy? Mówię, spokojnie, ale w jakim celu to? Nie mamy czasu rozmawiać o celu, my musimy, bo ustawa jest, to my musimy. Sam uczestniczyłem w takich spotkaniach. Nie mówmy o celu. To jest dosyć znamienne w naszych czasach, bo to jest hołdowanie bezmyślności pewnej, tak? Żeby tylko ludzie nie wzbudzili głębszej refleksji, że są robieni w konia najnormalniejsi, są wpuszczani w maliny. I rozmawiamy o... Zobaczmy, jak często na pytaniach, nawet proszą mnie o jakieś konferencje i mnie pytają, jak? A ja mówię, chwileczkę, ja mogę powiedzieć jak, ale najpierw postawmy pytanie, czy w ogóle? Jak najlepiej przeprowadzić in vitro? Chwileczkę, czy to przeprowadzać? W jakim celu? A potem ewentualnie jak? Jeśli mówimy, musimy być skuteczni w działaniu, tylko do czego to działanie zmierza? Ta refleksja jest konieczna. A więc jest nam konieczna refleksja nad celem małżeństwa. Co jest celem małżeństwa? I kochani, to wcale nie jest takie banalne i oczywiste. Ja przeżyłem kilka lat w małżeństwie, nie zdając sobie sprawy z tego, co jest celem małżeństwa. Żyłem przyzwoicie. Ale dla faceta to była porażka. Jan Paweł II oczy mi otworzył. Co jest prawdziwym celem małżeństwa? Posłuchajcie. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. To jest proste jak drut. To wiedziałem od dziecka. Żyjemy po to, żeby się zbawić. Nie żeby się zabawić. Zobaczcie, świat nas kusi, że żyjemy po to, żeby się zabawić. Nie. Żyjemy po to, żeby się zbawić. I niektóre zabawy, owszem, ale niektóre na pewno nie. Nie wszystkie zabawy prowadzą do zbawienia, tak? Co ja nie powiedziałem, że macie być smutasami i nie macie się bawić. Nie, tylko macie selekcjonować. Rozrywki godziwe i niegodziwe i niegodziwych unikać po prostu. A więc celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. To jest dla mnie proste i było zawsze jasne. Żyję na świecie, żeby się zbawić, wchodzę w małżeństwo, mam się zbawić poprzez małżeństwo. Niekoniecznie przez męczeństwo. Jak się obsłużenie niektóre małżeństwa tak trochę wygląda, że oni idą najkrótszą drogą do świętości przez męczeństwo. Nie, nie. Mamy stawać się lepszymi, świętymi po prostu, dzięki sobie. Mamy sobie w tym pomagać. Mamy stawać się lepszymi ludźmi, mówiąc takim prostym językiem. Żona ma wspierać męża w tym, by stawał się lepszym człowiekiem. Mąż ma wspierać żonę, by wstawał. To jest cel, tak? Wspólna droga do świętości. Okej, to jest jasne. Posłuchajmy dalej. Bo to dalej mnie powaliło. Przez budowę komunii osób. To do mnie dotarło. Za którymś razem, taki lotny nie jestem, żeby od razu zrozumieć. Za którymś razem, jak to usłyszałem, nagle to mnie przeszło tak, wiesz, dosłownie do szpiku kości. Zaraz, zaraz. Czyli moją drogą do świętości, moim celem małżeństwa, po to się żeniłem, żeby budować komunię z żoną. Przez budowę komunii osób. I to słowo komunia, kiedyś zarezerwowane wyłącznie dla terenu sakrum, Jan Paweł II przeniósł na teren takiej normalnej codzienności profanum, tak? On zaczął mówić o komunii osób w małżeństwie. Ale wszyscy czujemy, że jak użyjemy słowa komunia, to jest więź, bo to jest to samo. Ale to jest taka więź troszkę z wyższej półki. Taka trochę zniosła, taka trochę duchowa, taka trochę święta. A więc ja mam budować taką świętą więź z moją żoną i to jest mój naczelny, to powinien być biznesplan mojego życia, powinien być skonstruowany na budowanie więzi z żoną. A my budujemy domy, kupujemy samochody, załatwiamy różne sprawy, troszczymy się o rodzinę bardzo, bardzo intensywnie. Nawet sobie żyły wypruwamy. A zapominamy o najważniejszym, o więzi z żoną. Można całe życie ciężko przepracować na rzecz rodziny i mieć przy boku, poświęcić się dla tej rodziny w całości. Zrezygnować ze swoich zbytków, ze swoich jakichś tam atrakcji, wszystko dla rodziny i można mieć przy boku nieszczęśliwą żonę. I to nie z powodu tego, że ona jest wredna. Nie. Z powodu tego, że zapomniałem o tym, co jest najważniejsze, co jest celem. A więc cel jest budowa komunii. Czyli jak ja na przykład, wymyślam w tej chwili teoretycznie, krzyczę na żonę, bo coś źle robi z dziećmi. Ja mam 200% racji, bo ona naprawdę to źle robi z dziećmi. Tylko, że ja swoją rację marnuję. Tak jak krzyczę na żonę, to żona tak naprawdę słyszy, że ja krzyczę. Już co krzyczę, to już nie słyszy. Już jest zablokowana. Już do niej nie dotrze. Drodzy panowie, to nie jest sposób rozmowy z kobietą. A jakże często mamy na to ochotę. A jakże często tej ochocie ulegamy, tak? Podnosimy głos. Jeżeli podnoszę głos na żonę, żona słyszy tylko jedno. On na mnie krzyczy. Jest cała biedna, zamknięta. I świętą prawdę, którą miałem do przekazania, ja jestem głupi, ja ją marnuję. Bo stosuję narzędzie, którego żona nie może kupić. Warto to sobie uświadomić. Podejrzewam, że większość mężczyzn słyszy to po raz pierwszy. A to czas sobie to uświadomić, że to nie jest narzędzie. Tak jak się sitkiem nie czerpie wody, bo to nie jest narzędzie. Tak nie załatwia się spraw z żoną krzykiem. A drodzy panowie, również co gorsza, nie załatwia się tłumaczeniem jej. A to jest ulubione zajęcie większości mężów, tak? No musisz zrozumieć. Nie. Trzeba znaleźć stosowne narzędzie do dotarcia do kobiety żony. Mam w tym zbudować komunię. Czyli jeżeli ja nawet wydawało mi się, że załatwiam ważną sprawę dla dzieci. Dzieci są wychowane, dzieci jest przecież czymś bardzo ważnym w małżeństwie. Ale nie są najważniejszym celem małżeństwa. A więc jeżeli ja coś nawet załatwiam dla dzieci, a niszczę relację z żoną, no to jestem głupcem. Bo niszczę najważniejsze. A za chwilę się okaże, że ta relacja z żoną jest dla dzieci najważniejsza. Nic lepszego nie może ojciec zrobić dla dzieci, jak uczciwie, wiernie, mądrze, dozgodnie kochać ich matkę. Dobra więź między rodzicami jest najlepszym narzędziem wychowawczym dla dzieci. Możemy żadnej książki nie przeczytać. Możemy żadnej książki o wychowaniu nie przeczytać i genialnie wychowywać dzieci pod warunkiem, że dzieci oglądają naszą piękną relację. I to wystarczy. Będą chciały też założyć takie małżeństwa. Będą zdolne do założenia szczęśliwych małżeństw i szczęście przenosi się w pokolenia. I dlatego jak zacząłem się wmyślać w to zdanie, że celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób, to mnie to poraziło. Przecież ja się troszczyłem o rodzinę naprawdę uczciwie jako facet. Ale nie było na pierwszym miejscu komunia z żoną. Było mnóstwo innych spraw, za które się czułem odpowiedzialny. A nie więź z żoną. I od tego czasu zacząłem żonie powtarzać i do dzisiaj powtarzam. Kochanie, ja nie wiem, czy ja mam się zestarzeć. To tam Pan Bóg wie. Ale jeżeli mam się zestarzeć, to chcę się zestarzeć szczęśliwy przy Twoim boku. Nie chcę tylko być świętym męczennikiem. Chcę, żeby nam było ze sobą po prostu fajnie. Żebyśmy na skrzydłach po każdym najkrótszym rozstaniu wracali do siebie, tęsknili do siebie, żeby nam ze sobą było najlepiej na świecie. Ja tego chcę. Pomóż mi w tym. A więc przestańmy się czepiać, przestańmy sobie wypominać. No co z tego, że było parę przykrych sytuacji? Będziemy ciągle to odgrzewać, to będziemy ciągle tym żyli i to zło się będzie szerzyć. Zatroszczmy się o siebie uczciwie. Budujmy piękną więź, która jest jedynym gwarantem wierności, wyłączności. Jeżeli mamy piękną więź, która przynosi nam obojgu szczęście, to żadna kobieta nie zagrozi małżeństwu, żaden mężczyzna nie zagrozi małżeństwu, bo nam jest ze sobą najlepiej. Ile żon kontroluje męża, sprawdza, o której wrócił, 5 minut go nie było, ach, pewnie jakieś baby był. Horror. Nikogo nie upilnujemy, jeżeli on sam się nie upilnuje. A upilnuje się wtedy, kiedy mu tu... Nie dlatego, że jest przyzwoitym człowiekiem i jakoś wytrzyma w tym małżeństwie, tylko że jest mu tu najlepiej. I tak samo żonie, jeżeli tu w małżeństwie będzie im najlepiej. Żaden facet nawet nie dorasta do pięt mężowi. To żaden facet nie jest groźny. Ale jak mąż źle traktuje żonę, źle, to nie znaczy, że on wymyśla złe traktowanie. On stosuje złe narzędzia docierania do niej i niszczy jej uczucia, rani ją. Ona zaciska zęby i czeka, kiedy on przestanie ranić, nic mu nie powie, no bo powinien sam wiedzieć. Nie? To jest bardzo częsta taka blokada. I całe życie możemy tak sobie czekać. A więc bądźmy dla siebie najlepsi, bądźmy ze sobą szczęśliwi i w zasadzie wszystkie interesy załatwimy jednocześnie i przy okazji dobrze wychowamy dzieci. Więc wszystko jest do przodu. A kluczem jest ta budowa komunii. To nie jest łatwe. Ja już tu wspominałem o różnicach. Przebić się przez różnice nie jest łatwo. Jeszcze gdzieś tam wspomnę o teściach, którzy potrafią bardzo przeszkodzić w budowie relacji. Złe nastawienie do rodziców, żony, męża. Gdzieś tam już wspomniałem trochę o obiektywnych trudnościach w sferze seksualności. Wczoraj wieczorem mówiliśmy. To też utrudnia budowę komunii. Więc jest co robić, żeby tą piękną komunię budować, ale jeżeli, zwłaszcza dla mężczyzny, bo kobieta marzy o pięknej relacji, tylko nie umie tego męża nauczyć, w końcu go dyskwalifikuje, że do niczego nie nadaje się do budowy relacji i się topi w dzieciach. Bardzo, bardzo wiele porządnych kobiet machnęło ręką na chłopa i zajęło się dziećmi, uznając, że on jest niereformowalny. I oczywiście ona cierpi, on cierpi, a ich cierpienia się zaczną mnożyć za 20 lat, jak dzieci zaczną wychodzić z domu, bo ona straci poczucie sensu życia. Zostaje sama z obcym facetem w domu. Bo lokata uczuć była w dzieciach. Bardzo częste historie naprawdę porządnych ludzi. I również na to receptą jest inwestycja, więź, mąż, żona. I teraz Mówię tak pokrótce. Przebiec jeszcze raz, na niektórym się troszkę zatrzymamy, niektóre tylko odnotuję dla porządku, przez tereny, które utrudniają budowę tej pięknej komunii mążona. Aha, jeszcze nie mogę wam oszczędzić do powiedzenia tego zdania do końca, bo to zdanie jeszcze ma ciąg dalszy. Dopowiedzmy. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób. To już jest dostatecznie dużo, ale jeszcze papież dodał, na wzór komunii osób boskich. Nikt z nas tego nie zrozumie, nikt z nas tego nie pojmie, ale wszyscy czujemy, że to jest nieprawdopodobna komunia, nieosiągalna. Wobec tego trzeba się męczyć, trudzić całe życie, żeby chociaż się zbliżyć w tamtą stronę. Życia nie starczy. Normalny facet powinien spojrzeć na zegar i zadać, ile jeszcze mam czasu na budowanie takiej niesamowitej budowli. No to się trzeba spieszyć. Wszystko inne jest na bok. Niejako wszystko inne mam załatwiać, ale przy okazji, bo to jest najważniejsze. Budować komunię, nadzór komunii osób boskich, to przecież to życia nie starczy. Pomysł, żeby budować komunię z drugą, z trzecią, z piątą kobietą, no to jest w ogóle absurdalny. Z jedną się nie da. To pojęcie jedności, trójcy przy Najświętszym, to jest, no nie ogarniemy tego. Nikt nas tego nie ogarnia, ale wszyscy czujemy, że to jest dostatecznie wysoko, żeby było co robić na całe życie. Nie będziemy się nudzić. Taka była opowieść o świętym Augustynie. Właśnie tygodniami rozważał tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. I myślał nad tym, i medytował, no wielki umysł. Chodził podobno nad brzegiem morza i rozmyślał o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i w pewnym momencie zobaczył chłopca, który muszelką brał wodę z morza i wlewał takiego dołka, który sobie na plaży wykopał. Chłopcze, co robisz? A przelewam morze do tego dołka. Ale przecież ty nigdy nie przelejesz morza muszeleczką do dołka. Szybciej przeleje morze muszelką do dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Przenajświętszej i znikł. A taka opowieść o świętym Augustynie, symbolicznie pokazanie, że to jest niepojęta tajemnica. Ale jest to wyznaczenie kierunku. Całe życie mamy zmierzać. Naczelna myśl małżeństwa, pogłębianie komunii. I wtedy te wszystkie moje racje, które muszę wygarnąć, te wszystkie złe rzeczy, o których chcę przypominać, bez sensu. Trzeba wbić się ponad to. Bo nawet nie ze wzniosłych pobudek, żeby pięknie wypełnić księgę małżeńską, żeby samemu być szczęśliwym. Bo nie ma innej drogi do szczęścia, jak przez budowę, to wspominałem, tak, oprócz własnego wzrostu ku pełnej wolności, relacja. Dla małżeństw relacja mąż-żona. Na całe życie się na to skazujecie. Nie ma innej drogi do szczęścia. Jest oszustwem świata, który mówi, że można być szczęśliwym w kolejnych związkach, w pełni szczęśliwym, że można być szczęśliwym w pojedynkę, że można być szczęśliwym bawiąc się i pomiatając innymi ludźmi. Nie, nie można. To jest sprzeczne z naturą człowieka. No i teraz zróbmy sobie taki malutki przegląd tego, co nam przeszkadza w budowie tej wspaniałej, cudownej, niebotycznej komunii. Pierwsza rzecz to jest kwestia motywacji. Chodzi o motywacje wyższe. Dlaczego świat tak cierpi? Dlaczego tak małżeństwa się sypią? Bo ludzie zrezygnowali z wyższych motywacji. Kiedyś w Polsce na sztandarach było Bóg, honor, ojczyzna i naprawdę młodzi i starzy byli gotowi umierać za Boga, za honor, za ojczyznę. Dzisiaj powiedzieć młodemu człowiekowi, że ma umierać za ojczyznę? Co to jest w ogóle ojczyzna? Boga już dawno odrzucono. Honor to bywało, no chociażby przykład w Poznaniu, był hrabia Raczyński. Był wielkim dobrodziejem miasta. Ufundował wodociągi, ufundował bibliotekę, wyremontował Złotą Kaplicę, ale przy Złotej Kaplicy było tak, jest taka kaplica w katedrze, gdzie jest posąg Mieszka i Chrobrego, że zarządzono społeczną zbiórkę. Ta zbiórka nie wypaliła, po prostu nazbierano parę groszy, więc hrabia Raczyński to zafundował wszystko. Miał z czego tą kaplicę zbudowano. Tylko że na posągu, można to zobaczyć będąc w Poznaniu, na postumencie posągu Mieszka i Chrobrego kazał wyryć rylcem taki zwykły napis od tyłu E. Raczyński. Został posądzony o kradzież pieniędzy społecznych. O jakiś tam egoizm, o przypisywanie sobie zasług, których nie ma. Nie mógł się z tym pogodzić. wyjechał z granicy, trochę się pokręcił po świecie. W końcu skończył w jakiś sposób na swojej posiadłości na wyspie w Daniemyślu. Załadował armatę kulą srebrną, wziął do ręki różaniec, odpalił długi ląd i strzelił sobie w łeb. Bo osądzono go, że nie jest człowiekiem honoru, że sobie przywłaszczył społeczne pieniądze. Pokażcie mi, który minister po wydaniu afery strzeli sobie w łeb. Jeżeli premier mówi, że tak, kłamie, to jest podstawowa sprawność polityka. To mi się, przepraszam, niedobrze robi. Bo mnie wychowano w domu, w którym można było różne rzeczy robić. Ale kłamać nie. Kłamią tylko tchórze. Kłamstwo jest obrzydliwe. I do dziś dla mnie kłamstwo jest obrzydliwe. I wiedzą o tym moi studenci. I czasem wolą dostać dwóje, niż próbować oszukać. I ja to sobie też cenię. Prawda? Więc jeżeli człowiek żyje tymi wartościami, Bóg honor ojczyzna, mówię symbolami, to dla niego przysięga małżeńska jest nienaruszalną świętością. Koniec, kropka. I takiemu człowiekowi jest oczywiście łatwiej się trudzić na utrzymanie małżeństwa w dobrej kondycji. Nawet gdy są jakieś poważne zawirowania. A dla kogo jedyną motywacją jest koniec własnego nosa, własna chwilowa przyjemność, no to jasne, że mu się małżeństwo rozpadnie. Zresztą pokazywałem, jak przywiązanie do Boga wpływa na trwałość małżeństw. Przypomnę tylko, duża ankieta, 50% małżeństw się rozpada wśród ankietowanych, zawartych w jakimkolwiek kościele 30%, regularnie praktykujących na poziomie codziennej mszy świętej 2% rozwodów, regularnie praktykujących i codziennie wspólnie się modlących 0,07% rozwodów. Więc jak nam mówią, wy katolicy się rozwodzicie, mówię, okej, jeżeli ochrzczonego nazwiemy katolikiem, to katolicy się rozwodzą. Ale z drugiej strony ja wiem, że ci, którzy odchodzą od żon, którzy zdradzają, nie mówię o pojedynczych jakichś upadkach, wydarzeniach, bo to się naprawdę każdemu może zdarzyć i módlmy się o to, żeby nam się nie przytrafiło jakieś większe przestępstwo przeciwko małżeństwu, ale trwałe kochanka na boku latami, czy kochanek też się zdarza, to trzeba najpierw odejść od Boga i przykazań, no bo inaczej się nie da. Trzeba odwołać przekazanie nie cudzołóż. Trzeba sobie ułożyć, że czasami to trzeba, że właściwie żonie nic nie ubywa, że właściwie to dla jej dobra robią, wtedy jak się tam tak rozładuje na boku, to w domu będę spokojny, miły i grzeczny. Ile ideologii słyszałem? Panie, tak, zdradziłem żonę. To prawda, ale wie pan, sam się dziwię sobie, dlaczego tak późno. Ona mnie do tego zmusiła, proszę pana. Wie pan, biję żonę. Wiem, że to jest straszne, ale proszę pana, ja muszę. Ja robię to dla jej dobra. Jak jej nie wleje, to do nic nie dociera, prawda? Nie ma takiej podłości, do której facet sobie nie potrafił dorobić ideologii. Więc również sobie dorabiamy ideologię, że wierzymy w Boga, ale nie wierzymy w Kościół, nie wierzymy w księży, nie wierzymy w przykazania. Właściwie to wierzymy w przykazania, tylko nie w nie cudzołóż, a potem przy okazji się w nie nie zabijaj, a potem nie kradnij. No te, które nam przeszkadzają, to odrzucamy. No można i tak. Ludzie, którzy odchodzą od siebie, zdradzają siebie, to są ludzie, którzy odeszli wcześniej od Boga. Proszę pana, pół roku temu zorientowałem się, że mąż mnie zdradza. A kiedy przestał chodzić do kościoła? A skąd pan wie? No wiem. Bo żeby panią regularnie zdradzać, to najpierw musiał sobie to ułożyć w głowie i powiedzieć, że on nie wierzy w kościół, tak? Że on jest za wiernością, ale taką prawdziwą wiernością, nie taką wymuszoną, taką. On zaraz jest wierny kochance i on jest naprawdę wierny, nie ma drugiej. Jak daleko to może iść, to przykład prawdziwy z życia, dla mnie ogromnie bolesny, bo to był mój znajomy, który po 8 latach małżeństwo bez dzieci, to jest trudne doświadczenie, zawsze jest to trudne. To, które chce mieć dzieci, nie może się doczekać. No ale rzeczywiście, nawet wypchnięty przez żonę na jakiś dłuższy wyjazd, jakaś dziewczyna, bardzo sprytnie, bardzo atrakcyjna dziewczyna i wcale go nie ciągnęła do łóżka, zastawiła na niego przepięknie, zmyślnie sidła i chłopak w nie wpadł. Zdradził żonę. Zresztą, co byli moi znajomi, to z tą żoną spędziłem naprawdę dziesiątki godzin. Ona straciła w ogóle ochotę do życia. Omal nie skończyła próbą samobójczą, tak? Udało się ją, że tak powiem, zreanimować, przywrócić do życia. Zresztą bardzo pięknie żyje, zaadoptowała dziecko niepełnosprawne, którego nikt nie chciał, poświęciła się temu. Żyje uczciwie, dobrze, godnie, odnalazła się, choć opuszczona przez męża. Teraz ten mąż, mój znajomy, nigdy tego nie robiłem. To był jedyny wyjątek, kiedy zrobiłem coś takiego, że wszedłem do domu, konkretnie jego mamy, żeby się z nim spotkać. Ja jestem w poradni i czekam. Jak ktoś gotów jest na przyjście, to proszę bardzo. Ale nie pójdę do kogoś do domu go na siłę nawracać, bo to nie ma sensu. sposób jest bezsensowny, tak? Czasem mówią nam, niech pan przyjdzie, mojemu mężowi powie, to on na pewno się zmieni, tak? Niech pan mojego synka nawróci. No nie, no bzdury. Dopóki on sam nie zechce, pomóżcie, bo sobie z czymś nie radzę, dopóty wciskanie się jest bez sensu. A w tamtym jednym, jedynym wypadku sprowokowałem sytuację, że się spotkamy. Poszedłem do domu jego mamy, wiedząc, że on tam przyjdzie tego dnia. Odwiedziłem jego mamę, którą też znałem. I on wszedł. Ja tą sytuację mogę zamknąć, chociaż mógłbym ją opisać ze szczegółami, detalami dokładnie, jak to wszystko wyglądało. On wszedł, taki przedsionek dużej mieszczańskiej kamienicy, gdzie tam było kilka mieszkań, ale był ten wspólny przedsionek. On to wszedł tam, ja mu otworzyłem i on tak na mnie spojrzał, zatkało go kompletnie, bo oczywiście nie spodziewał się mnie spotkać. On wiedział, że ja z żoną rozmawiam. Nabrał powietrza i powiedział: tak, stary, wiem. Zrobiłem świństwo, zdradziłem żonę. Wiem, ale to już się stało. Ja już tego nie cofnę. Ale teraz, to już do końca życia będę uczciwym człowiekiem. Już teraz nigdy nikogo więcej nie zdradzę. Odwrócił się napięcie i wyszedł. Co on powiedział? Że on już więcej nie zdradzi. W pierwszej chwili można pomyśleć, że wraca do żony. Nie. On obiecywał kochance. On teraz zostanie z kochanką, będzie jej wierny do końca życia. Wyjechali za granicę. Jest jej wierny. Zobaczmy. Nie ma granicy, której męski umysł by nie przekroczył. Jest logiczne? Jest logiczne. No bo teraz musiałby zdradzić kochankę, żeby wrócić do żony. Zdradzić wszystko, co jej obiecał, prawda? Nie ma takiej podłości, do której mężczyzna na swój użytek nie może sobie dorobić świętej ideologii. I drodzy panowie, bójmy się tego. Bo w przeciwnym razie się okaże w krótkim czasie, po ślubie, w miesiącach już, że wszystkiemu jest winna żona. No to ja na to poradzę. Wszystko przez nią. Tak sobie manewrujemy faktami, tak sobie udowadniamy, że w ogóle ja nic nie muszę ze sobą zrobić, bo to wszystko przez nią. Prawda? I bywa, że po 40 latach małżeństwa żona jest w takim stanie. Proszę pana, nasze małżeństwo byłoby nawet całkiem niezłe, tylko mąż by się musiał zmienić. Proszę pana, nasze małżeństwo byłoby niezłe, mówi mąż, tylko żona by się musiała zmienić. Oboje mają rację. Żona by musiała siebie zmienić. Mąż by musiał siebie zmienić i by byli dobrym małżeństwem. Tylko żona próbuje męża zmienić, a mąż próbuje zmienić żonę i to jest doskonale nieskuteczne. Nie tędy droga. Ale mówimy o motywacjach. To jestem pewien, że jednym z lepszych rzeczy, które mogę radzić małżeństwu, to przybliżyć się do Pana Boga. Jesteście w tej sytuacji, przybliżcie się do Pana Boga. Chodźcie co niedzielę na mszę świętą. Cudownie. To teraz jeszcze dołączcie, chodźcie sobie jeszcze w czwartek na adorację. Chodźcie w czwartki na adorację. To cudownie. To jeszcze dołączcie sobie wspólną modlitwę. I modlicie się, no to pięknie. To jeszcze dorzućcie coś. Krok w stronę Pana Boga. Może czytajcie wspólnie Pismo Święte. I nagle się okaże, że to jest niesamowite wspomaganie tej dobrej woli, że chcemy małżeństwo naprawić. Jeśli chcemy zrobić to własnymi siłami, ostrzegam. Może energii starczyć na tydzień. Naprawdę prawdziwego zapału. Tak, naprawdę chcemy małżeństwo odmienić. Jeśli nie zwiążemy tego z jakimiś wyższymi siłami, mówiąc wprost, to może nam bardzo szybko odejść ochota. No bo ciągle robię to, a ona nic i nic, nic. Już to dosyć, to nie ma sensu. Zwłaszcza my mężczyźni się nie cierpliwimy, bo my oczekujemy szybkich efektów. A z uczuciami żony zranionymi zawsze jest sprawa długa. Zawsze musi to trwać. Nie da się rozkazać, żeby od dzisiaj patrzyła na mnie innym wzrokiem. Trzeba na to zapracować. Nie ma wyjścia, panowie. Dlatego kobiety jesteście dla nas trudnym zadaniem. Jak kopiemy rowy, tak wykopaliśmy, to rów jest wykopany. A jak uprawiamy żonę, to kopiemy. No, lepiej, żeśmy nie kopali. Tak? Inwestujemy i nie widać efektu. Bo on dopiero z pewnym opóźnieniem wyjdzie. Musimy cierpliwie inwestować. To jest nasza męska trudność. I nie zabraknie nam tej cierpliwości, jeżeli będziemy mieli dostatecznie wysokie motywacje. Ci, dla których świętość, sakramentalność małżeństwa jest w ogóle nietykalna, ci mają lepiej. Bo w chwili, gdy robi się trudno, no to oni po prostu się mobilizują i koniec. A ci, dla których to jest takie tylko relatywne, można tak, ale nie trzeba, to bardzo szybko wpadają na pomysł, a może lepiej będzie, żebyśmy się rozeszli. Za chwilę będzie dla dobra dzieci, będzie, mają się ciągle oglądać kłócących się rodziców, to lepiej dla nich będzie, jak się rozjedziemy. Nie, lepiej dla nich będzie, jak rodzice przestaną się kłócić. A nie, że się rozwiodą, żeby dzieci nie oglądały kłótni. Ale nawet jak się rodzice kłócą, a dzieci wiedzą, oni się kłócą. Panie, oni się ciągle kłócą. Taki chłopaczek, nie wiem, 8 lat. Proszę pana, rodzice się ciągle kłócą. Mówi szeptem, bo wstyd. Proszę pana, oni się nawet czasem biją, proszę pana. ale potem mocnym głosem, proszę Pana, ale oni się kochają i oni będą razem do końca życia. Tego potrzebują nasze dzieci. Nie cukierkowej miłości, że nigdy nie ma żadnego spięcia. Dzieci mają wiedzieć ponad wszystko i będą razem do końca życia, bo się kochają. Koniec, kropka. Dlatego jak się kłócimy przy dzieciach, co jest nieroztropne, to gódźmy się również przy dzieciach i przepraszajmy się przy dzieciach. Żeby dzieci widziały, że rodzice się godzą, że rodzice będą razem. Powtarzajmy dzieciom. Rodzice, no może mają nawet trudny okres w tej chwili, ale będą razem do końca życia, zrobią wszystko, wy nam pomóżcie. Możecie się nawet modlić za nas. Może pomóc. Prawda? Tym wyższa motywacja, tym lepiej jest wypełnić to trudne zobowiązanie budowania komunii małżeńskiej. Jak ludzie odchodzą, tam kwestia sakramentalny związek. Ja tam, panie, młody, głupi byłem. Bo w ogóle wszyscy się rozchodzą. Mam prawo do swojego szczęścia. Ale nawet zwykłe, elementarne, takie człowiecze motywacje, no takie odniesienie, co każdego powinno dotknąć, nic nie znaczą. Może przykład, bo tak teoretycznie w powietrzu to może to być nieczytelne. Przykład ten przychodzi do poradni, 13 lat po ślubie, z postanowieniem mocnym odchodzę od żony. Główne hasło, mam prawo do swojego szczęścia, poznałem nową kobietę, odchodzę od żony. W tym wszystkim jest 12,5-letni syn, bezpośrednia przyczyna zawarcia małżeństwa. No, poczęło się dziecko, się pobrali. W pewnym sensie uczciwie. Dziecko miało ojca, tak? I bez mrużenia oka odchodzi z małżeństwa, chyba przed tylko po to, albo żeby się lepiej poczuć, że on niby coś robi dla ratowania małżeństwa, ale od progu miał zdeklarowane, że odchodzi. Albo po to, żeby dla sądu mieć papier, że on podejmował próbę ratowania małżeństwa, żeby lepsze warunki rozwodu utargować. No ale jak już go mam, to byłoby grzechem zaniedbania nie podjęcia jakiejś próby dotarcia do faceta. No bo już siedzi tutaj, przyszedł, sam się wystawił na strzał, no to idź pan, jak pan chce się rozwodzić, to się rozwodź. No nie, no to by było, ciężko bym za to musiał pewnie pokutować kiedyś. Więc mówię, próbuję go gdzieś tam dopaść mu do gardła, tak? Mówię, wchodzę na te struny najbardziej elementarne. Mówię, proszę pana, a co będzie z pana prawie 13-letnim synem? I w tym momencie ten mężczyzna wzrusza ramionami, mówi, miał facet pecha. No to przepraszam, do czego się odwołać? Jeżeli los jego syna, to miał facet pecha. Właściwie z wydętymi wargami. Czego to obchodzi? No to przepraszam, no to nie ma się do czego odwołać. Strasznie biedni są ludzie, dla których jedyną motywacją jest chwilowa, własna, egoistyczna przyjemność. Za którą oczywiście będzie ciężko potem pokutował. Biedni są ludzie, którzy stracili perspektywę troszeczkę dalszą. Widzą życie przez pryzmat chwilowej przyjemności. To jest dramat. To, że on skrzywdzi żonę i dziecko, to jest jedno, ale on przede wszystkim siebie krzywdzi. On tego nie widzi. Nie jest w stanie zobaczyć, bo nie ma takiej perspektywy. Widzi tylko tą bieżącą chwilę. Za chwilę będzie inna kobieta, potem jeszcze inna, a potem jakieś większe atrakcje, bo to już było, to już przerabiał, to już go znudziło. Potem szukają dziwaców najróżniejszych, w naturze najróżniejszych. No dobrze. Czyli im wyższe motywacje, tym małżeństwo bezpieczniejsze. Im bliżej Pana Boga, tym małżeństwo bezpieczniejsze. Im więcej korzystamy z łask, tym małżeństwo bezpieczniejsze. Łask sakramentalnych mamy w zasięgu ręki. Przez sakrament małżeństwa to nie jest jakiś rytuał pusty. To jest konkretna łaska, która wisi nad głową w zasięgu ręki. To trzeba po nią sięgnąć. Pan musi nie wciskać ze swoją łaską. Ale jeżeli odwołamy się do tej łaski, to zawsze ją otrzymamy. Więc odwołujmy się. Nie zna małżeństwa, które by się przyczepiło porządnie do Pana Boga wspólnej modlitwy, sakramentów, żeby się ich drogi rozeszły. Nie znam takiego i nie poznam. Bo to, co mówi Pan Bóg, sprzyja małżeństwu. A to, co mówi świat, rozwala małżeństwa. Więc ci, którzy słuchają świata, no jest dziwnie, dziwmy się, że się rozchodzą. Przejdźmy teraz przez taki krótki, szybki katalog 5 powodów, dla których czy 5 przeszkód, które przeszkadzają w budowie komunii małżeńskiej. Niektóre z nich już tu były nazwane, więc je tylko wyliczę. Pierwsza to jest niedojrzałość, która czyni człowieka niezdolnym do miłości. Człowiek zasklepiony we własnym egoizmie, czyli niedojrzały, jest niezdolny do relacji bezinteresowanego daru z siebie samego, więc tego nie jest zdolny do miłości, wobec tego nigdy nie zażyje owoców miłości. Drugim, to już jest wspomniane tutaj różnice, nie będę tego rozwijał w tej chwili. Jesteśmy inni i dlatego trudno nam się ze sobą dogadać. Mało tego, nie wiemy, że jesteśmy inni, więc oskarżamy żonę, że jest kobietą, a męża, że jest chłopem. No i tak sobie żyjemy koło siebie. Coraz gorsze interpretacje przypisując tym zachowaniom. Na złość mi jest babą, na złość mi jest chłopem, prawda? wszystko robi inaczej, czyli źle, bo nie tak jak ja. W tym drugim punkcie różnic jest drugie dno, to są te różnice w wymiarze seksualnym. Spróbujmy wczoraj wieczorem na ten temat troszeczkę powiedzieć. Tak? Tak bardzo się tutaj różnimy. I tak bardzo świat nam zagospodarował fałszywymi treściami ten teren, że naprawdę najporządniejsi się gubią. Nie mogą zbudować intymnej więzi. Więzi poprzez intymność. No bo po prostu trafiają kulą w płot. Zachowania są odwrotne do zapotrzebowania. Odwrotne, bo dyktowane przez świat, któremu nie zależy na trwałych małżeństwach. To jest jasne. Trzecim powodem, banalnym zupełnie i absolutnie powszechnym, to jest to, że żona nie jest najważniejszą kobietą dowartościowującą męża w jego męskości. Nie zachwyca się jego mądrością, nie podziwia jego odpowiedzialności, nie dziękuje mu za trud pracy na rzecz rodziny. Aż do takiej sytuacji, no nie zacytuję dosłownie, ale kobieta, która ma pretensje, zdradza męża na prawo i lewo, bo on jest kiepski w tej materii, a ona ma potrzeby, więc ona musi męża zdradzać, prawda? A próbuje tak od drugiej strony, że ten chłop jednak, no taki poczciwy ota był ten chłop. I ja mówię, no zbudował dom w polskich warunkach, naprawdę jest gigantyczny wysiłek. No ułożył na tą rodzinę, utrzymywał ją, nie chodził na boki, nie skakał, wody nie pił, papierosów nawet nie palił. No uczciwy chłop, stający. Ja mówię, wydobywam te jego jakby zalety. Ona miała, to jest jego obowiązek, tak? No jeżeli tak będzie traktować męża, to on ma być szczęśliwy przy niej? On może przy niej wytrzymać do końca życia, zaciskając zęby i modląc się o szybką śmierć. Ale on nie będzie tam szczęśliwy. Jeżeli ona nie będzie doceniać męża za to, co robi, nawet czasem wyszukiwać rzeczy, które są warte pochwalenia, to mąż nie będzie przy niej szczęśliwy. I pierwsza lepsza dziewucha może mu zawrócić w głowie, wystarczy się zachwycić jego mądrością, a żona mu na co dzień mówi, że jest głupi. Bardzo często żony nieświadomie mówią mężom, że są głupi. Drogie panie, prosty eksperyment. Proszę powiedzieć, co ja teraz zrobiłem. Co zrobiłem? Z pierwszego rzędu było widać. Co zrobiłem? Niech pani powie. Przestawiłem butelki. Tak, proszę bardzo. No i tak powie każda kobieta. Drogie panie, ja wymyśliłem w jakimś celu w tym przypadku eksperymentu, żeby przestawić te butelki. To, że przestawiłem, to jest w ogóle pikuś. Ja wymyśliłem, że one teraz będą stały tak. A żona przychodzi i mi przestawia tutaj. Jej się wydaje, że ona przestawiła butelkę. Nie. Ona mi powiedziała, że źle postawiłem te butelki. Że jestem głupi, źle wymyśliłem. Ona wie lepiej, butelka ma stać tutaj. Znacie, jak bez żadnej złej woli można mężczyznę dołować. Ciągle, a kobiety mają tą chęć ulepszania świata i poprawienia faceta. No jak siedzisz, no jak nogi trzymasz, jak ta koszula, no popraw krawat, no weź się uczesz. I cały czas... I facet się wkurza, nie wie dlaczego. A jeszcze są lepsze sposoby na to, żeby męża zdołować. Powiedzmy, rozmawiamy na temat planu jutrzejszego dnia, coś ustaliliśmy. Żona została w domu z dzieciakami, mąż pojechał do pracy. Zaistniały okoliczności, że żona musiała zrobić inaczej. Było fizyczną niemożliwością, żeby zrealizować plan. Coś wyskoczyło. Oczywiście zrobiła inaczej. I co? I nic. Uważa, że jest wszystko w porządku. No bo musiała zrobić inaczej, została z tym sama i zrobiła i jest w porządku. Nie, drogie panie, bo formalnie jest w porządku. Ale co mu powiedziałaś? On wraca po pracy, widzi, że zrobiłaś inaczej, a ty nic. Nie się wścieka, przecież ustalaliśmy. Ona nie czuje się winna, musiała zrobić inaczej. I nie jest winna, bo zrobiła to, co musiała. Ale powinna, znając psychikę faceta, od progu powiedzieć, kochany, musiałam zrobić inaczej, bo zaistniało to i tamto. Nie ma sprawy. Sorry, że się z tym zostawiłem. Prawda? Tylko, żeby mieć to poczucie, żeby się mężowi w cudzysłowie wytłumaczyć z tego, że zmieniłam jego decyzję. Kobieta, która zmienia decyzję, nawet dlatego, że musi, ale z tego się jakby nie tłumaczy, to z pozycji faceta, no ona sobie kpiny ze mnie urządza. Ja to nic nie znaczę w tej rodzinie. Cokolwiek ustalimy, ona zrobi wszystko w poprzek. I w ten sposób żony mówią mężom, że są głupi. Że nie mają w tym domu nic do zrobienia. I mężczyźni odchodzą z małżeństwa, mówiąc, panie, ja tam nic nie znaczę, to już mówiłem. Ja nic nie znaczę. Przynieś pieniądze, wynieś śmieci. To za mało dla szanującego się mężczyzn. Bez żadnych nakładów finansowych żona może tak zmienić postępowanie wobec męża, że on się czuje kimś dla domu ważnym. Drogie panie, nie chodzi o to, żeby się czuł ważniakiem. który może wszystkich po kątach ustawiać. Nie. Ma się uczciwie czuć, że jego praca na rzecz domu jest doceniona przez żonę. Z drugą stronę, drodzy panowie, żona ma się czuć kochana. Wobec tego trzeba wykonać różne głupie gesty, które nam mężczyznom wcale nie są potrzebne. Tak samo głupie, jak robiłeś wtedy, kiedy byłeś zakochany i zdobywałeś dziewczynę. I wtedy jakoś nie przeszkadza nam, że wiersze piszemy, prawda, spisujemy z jakiegoś tam Tuwima, czy z kogoś przysyłamy jako swoje, serenady śpiewamy, prawda, kwiaty znosimy, wywracamy oczyma i mówimy, jaka jest cudowna, jaka jest wspaniała i tak dalej. No przedłużyć to na całe życie. Dla nas to jest trudne, bo na etapie zdobywania to jest zrozumiałe. Walczę. Zdobyłem. Koniec. Drogie panie, byście chciały, żebyśmy wam tak 10 razy dziennie powtarzamy, że was kochamy. Panowie, to nie jest złe chcenie. To nie jest złe chcenie. Natomiast to nie trafia w naturę mężczyzny. Mężczyzna, jak wspominałem, dlaczego mężczyzna mówi? Żeby przekazać informacje. Kobieta mówi, bo ma uczucia, którymi chce się podzielić. Mężczyzna mówi, żeby przekazać informacje. No przecież tą informację, że ją kocha, już przekazał. Hen jeszcze przed ślubem. To pochoinka, ma to o tym mówić. Strzępić język? Powtarzać? Jemu się wydaje, że to jest głupota. To jest, panowie, z punktu widzenia twoich potrzeb to jest zupełnie niepotrzebne. Natomiast skoro ona tego potrzebuje, to ile to kosztuje powiedzieć, że nie 10 razy dziennie, że ją kocham? Skoro to jest prawda, więc nie kłamie. Skoro ona tego potrzebuje i potrzeba jest godziwa, no to mówmy żonom 10 razy dziennie, że je kochamy. A któryś mało, to mówmy 15 razy dziennie. To jest wykonalne. Tylko dlaczego mężczyźni tego nie robią? Bo nie rozumieją, po co mają to robić. A więc tłumaczę. Po to, żeby żona była z tobą szczęśliwa, a w efekcie ty będziesz z nią szczęśliwy. Żeby żona się czuła kochana. To nie chodzi, panowie, żebyśmy żony kochali. Tak, mamy je kochać, ale to nie wystarczy. Żona ma się czuć kochaną. A to jest krok dalej. Nie wystarczy, że ją kocham. Ona ma się czuć kochaną. Jeżeli ona się będzie czuła kochaną, już nic nie musisz więcej robić. Utrzymać to, żeby się przez całe życie czuła kochaną. I będzie szczęśliwa. I będzie pracować na rzecz domu, dzieci, ciebie. Będzie, nie będzie liczyć, ile trudu wkłada. Wszystko będzie robić radośnie. Bo jest kochana. A jak żona mówi mężowi, że nie czuje się kochana, że mamusia jest dla ciebie ważniejsza, a ile razy to słyszałem, to mąż nie ma krzyczeć na żonę, że jest głupia, że sobie coś ubzdurała, tylko ma tak zmienić swoje postępowanie, żeby żonę zmusić do tego, żeby się poczuła kochaną. Nie ma innego wyjścia. Nie wytłumaczyć, tylko zagłaskać. Zobaczmy, tu trzeba coś niekonwencjonalnego wiedzieć, żeby uczynić mężczyznę szczęśliwym, czującym się ważnym, potrzebnym rodzinie i uczynić kobietę szczęśliwą, czującą się kochaną. A świat mówi coś odwrotnego dziewczynom. Od dziecka im mówi, nie daj się, nie jesteś gorszy od chłopa, nie daj po sobie poznać, nie zachwycaj się jego mądrością, sama nie jesteś głupia. Nie pozwól mu się czuć potrzebnym, dasz sobie radę bez niego. Od przedszkola tak się dziewczyny szczuje. I dziewczyny demonstrują coś, czego nie ma, bo nie damy sobie radę bez siebie. Czyli takim kluczowym elementem budowania więzi jest zadbanie o to, żeby żona się czuła kochana, żeby mąż czuł się szanowany, potrzebny, ważny dla rodziny. Jeśli tak będzie, jeśli to subiektywne odczucie będzie w żonie, subiektywne odczucie będzie z mężem, w mężu, to dalej wszystko już pójdzie gładko, jak z płatka. Czwartą przeszkodą w budowie komunii małżeńskiej, budowie relacji, i to są relacje z teściami. O tym powiem trochę więcej jutro, także dzisiaj nie zostawiam to na boku. Trzeba mieć prawdziwą życzliwość dla rodziców żony, czy dla rodziców męża, niezależnie od tego, jak są nieznośni, bo bywają nieznośni, naprawdę bywają nieznośni. Bywają kochani i wtedy jest dobrze, ale bywają nieznośni. I nawet tych nieznośnych trzeba ponad wszystko wewnętrzną życzliwość do nich zbudzić, bo nigdy nie zbuduje dobrej relacji z żoną, jeżeli będę miał w nienawiści jej matkę. Nigdy nie zbuduję relacji z mężem, jeżeli będę miała w nienawiści, w pogardzie jego rodziców. No tak, stary chlał, czego się mogłem spodziewać? Jesteś nie lepszy od niego. A jaką jest winą tego chłopaka, że jego ojciec nadużywał alkoholu? No tak, twoja matka ma flejtów, masz to po matce, nie mam do ciebie pretensji. Nawet jakby nie była, czy była, nie ma znaczenia, że ona nie przyjmie takiego tekstu. No nie przyjmie takiego tekstu. Ją boli do samej głębi. Drodzy kochani, Nie opłaca się, stokrotnie nie opłaca się, bo niewidzialnie niszczy komunię czepianie się rodziców żony i czepianie się rodziców męża. To jest do tego potrzebna pewna dojrzałość. Bo jak naprawdę są nieznośni, być ponad to i robić dobrą minę do złej gry i życzliwie ich traktować, to jest pewien wysiłek. Ale ten wysiłek się opłaca, bo po pierwsze jest rodzi wzrost osobisty, a po drugie sprzyja budowie komunii. Więc stokrotnie opłaca się tą parę ludzi, rodziców żony, drugą rodziców swoich, otoczyć ochronnym kloszem, zakazać sobie mówić czegokolwiek złego, bo to nam zepsuje szczęście. No to bądźmy rozsądni. Z wyrachowania wzbudzajmy w sobie życzliwość dla teściów. Nawet dla nieżyjących teściów. Nieżyjący mogą rozwalić małżeństwo. Bo przy nieżyjących można wspominać. Co prawda matka już nie żyje, ale odziedziczyłaś po niej. No, nie, nie. Ale będzie życzliwość dla tej biednej kobiety, która rzeczywiście błądziła w życiu, ale w końcu urodziła mi żonę. No pozwoliła jej się urodzić, tak? No to... Prawda? Pogodzić się, pojednać z teściami. To jest podstawowy też warunek, żeby tam w środku nie było jakiejś niewidzialnej przeszkody, która uniemożliwia budowania prawdziwej komunii. Bo dom rodziny jest rodzajem świętości. Możemy mieć 200% racji. Ale nie warto tego terenu ruszać, nie warto mieć do siebie o to pretensji. Za dużo to kosztuje po prostu. I wreszcie piąty powód, dla którego mamy taką trudność w budowaniu komunii, to chyba wszyscy potwierdzą. My nie umiemy po prostu rozmawiać. My siadamy do rozmowy i zamiast być bliżej po rozmowie, jesteśmy poranieni, bo znowu sobie coś wypomnieliśmy, znowu sobie coś udowadnialiśmy, znowu przypomnieliśmy jakieś bóle z przeszłości, których się prawie zagoiła, znowu to rozgrzewaliśmy. I to w rewanżu jedno drugiemu, a drugie pierwszemu, prawda? Przecież każdy z nas w małżeństwie już po kilku miesiącach ma parę haków na żonę i parę haków na męża. I możemy to ciągle wyciągać. I żyć tym. Ile ty mi zła narobiłaś, a ile ty mi? I się licytować. A jeszcze przy rodzinie. Tak, posłuchajcie, to moja żoneczka ostatnio zrobiła. Prawda? To lepiej niech on powie, co on zrobił 2 dni wcześniej. Rany, bóle, bez sensu. Instynkt samozachowawczy powinien zabronić nam mówienia o złych rzeczach z przeszłości. Nie powiedziałem zapomnienia. Trzeba pamiętać te rzeczy po to, żeby nigdy nie wrócić do nich, mało, żeby nigdy nie wrócić w okoliczności, w których się wydarzyły. Dobrze, trzeba pamiętać, w jakich okolicznościach wydarzyło się coś złego. Żeby nigdy tam nie wracać. Żeby nigdy dopuścić do takiej sytuacji, w której to zło się działo. Także pewna mądrość ma wynikać z własnych złych doświadczeń. Ale głupotą jest odgrzewanie tego. I tak więc o dobrej komunikacji byłaby ochota, a w tej chwili nie zdążymy, musi być dla higieny krótka przerwa. Może troszeczkę wcisnę jeszcze jutro w tym niedzielnym mówieniu, tam ma być o teściach, ale coś tam podłączę jeszcze o komunikacji, o dobrej komunikacji, a w razie czego trzeba sobie doczytać, no sobie wszystkiego nie powiemy. Wszystkiego sobie nie powiemy przy najszczerszych moich chęciach i tak są tylko takie wybrane zagadnienia z wybranych zagadnień. No tak to jest, prawda? Niby się długo spotykamy, ale raptem to jest parę godzin. A życie jest bogate i rzeczy ważnych jest bardzo, bardzo wiele. Czyli z tymi pięcioma myślami niedojrzałość, może jeszcze jedna i wracam do pierwszej. Czyli przypomnę, niedojrzałość do miłości egoizm. Drugie, różnice, o których już mówiliśmy. W tle różnice w seksualności. Trzecie, to niedowartościowanie siebie nawzajem. Nie jesteśmy dla siebie najcudowniejszym mężczyzną, najcudowniejszą kobietą. Czwarte, pojednanie się z rodzicami żony męża i piąte, sprawna, dobra komunikacja. To są te rzeczy, które nam przeszkadzają. I teraz jeszcze, powiedzmy, z 5 minut mamy, to jeszcze sobie doilustrujmy ten pierwszy punkt, bo już nie będzie kiedy o tym powiedzieć, o tej niezdolności do miłości. Tak, egoista jest niezdolny do miłości. Egoista nie złoży bezinteresownego daru z siebie samego, ani mu to w głowie. Wobec tego nigdy nie będzie korzystał z owoców miłości. Jest jeszcze jedna pułapka w miłości, a mianowicie świat nam w tym pomaga, żeśmy tą pułapkę wpadali, czyli wręcz zastawia tą pułapkę, zrównuje miłość z uczuciami. Ja nie ślubowałem żonie 36 lat temu dobrych uczuć, że się nigdy na nią nie wkurzę. Ile razy się wkurzyłem, zwykle bez powodu, ale czasem z powodem, prawda? Ja jej obiecałem, że cokolwiek zrobi, ja będę z nią do końca życia, koniec, kropka. Czyli nie jest miłość to nie są uczucia, które są z definicji zmienne, tylko miłość to decyzja woli. Będę się troszczył o dobro tej kobiety, czyli o najwyższe dobro, czyli o jej zbawienie do końca życia. Cokolwiek by zrobiła. Nawet gdyby odeszła ode mnie, to ja będę się troszczył o jej zbawienie. Jednostronna deklaracja. To samo zadeklarowały żony mężom. Prawda? I teraz te uczucia, to nie tylko jest problem młodych dziewczynek, w którym ktoś zagrano w uczuciach, ona to nazwała miłością i zgodziła się na wszystko, bo miłość do wszystkiego uprawnia. To jest problem dojrzałych kobiet. Przychodzi dojrzała kobieta 10 lat po ślubie do poradni i mówi, proszę pana, ja już męża nie kocham. Ja się wyprowadzam, ja już go nie kocham. Oczywiście słowo kocham czy nie kocham jest kluczem rozwiązującym wszystkie problemy i usprawiedliwiającym każde postępowanie. Tak? Jak już nie kocham, to mam prawo odejść. Mówi, pani powiedziała straszną rzecz, że pani męża nie kocha. Wie pani co? To pewnie pani by chciała, żeby on ciężko zachorował i umarł. Co pan mówisz? No nie, przesadziłem, nikomu nie życzymy, żeby umarł, tylko raczej, żeby się zdążył nawrócić przed śmiercią. Ale niech pani powie, a gdyby on tak ciężko zachorował, naprawdę, siedziałaby pani dzień i noc przy jego łóżku? No pewno, żebym siedziała. A szykuje mu pani codziennie obiady, śniadania, kolacje? No szykuje. A pierze mu pani gacie, skarpety, prasuje koszulę? Tak, tak, tak. A przynajmniej, a jak wraca 2 godziny później z pracy, denerwuje się pani, że coś stało? Jeszcze jak, żeby pan wiedział? I pani mówi, że pani go nie kocha. Chwileczkę. Pani go kocha. Pani się troszczy o jego dobro. I to ustalmy. Najważniejsze, że pani go kocha. Tylko, że pani z nim wytrzymać nie może. A, to jest inna rozmowa. Dlaczego pani nie może wytrzymać? Bo uczucia zostały zniszczone. Uczucia na szczęście są zmienne. I teraz porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby poprawić uczucia. Zawsze jest to możliwe, przy najgorszych nawet uczuciach. Tak życie pokazuje. Ale najważniejsze, że pani go kocha. To jest zupełnie inna rozmowa. Ludzie usprawiedliwiają się odejściem z małżeństwa, mówiąc, że nie kochają. Panie, ja już nie kocham swojej żony. Opada wredna, okropna. Taka. Wie pan co? Tak słucham. 15 lat pan się z nią męczył. Dziwię się panu. I co? No tak, dziwię się, że pan się z taką jędzą żenił. Ale co pan mówi? Ona była wspaniała, cudowna. Aha, i przy panu się taka stała? A pan jej obiecał, że z panu stanie się sienna. No to chwileczkę, wracaj pan do domu, odrabiaj dalej gości. Póki czas. Tak, każdy z nas, który narzeka na męża, żonę, to albo nieodpowiedzialnie wyszedł za mąż, czy się ożenił, nie ma usprawiedliwienia, mamy wybierać najlepszego z możliwych męża, najlepszą z możliwych żonę i matkę dla swoich dzieci, i ojca dla swoich dzieci. Ale jeżeli była dobra w dniu ślubu i stała się jędzą, to przy twoim udziale. Jeżeli był dobry w dniu ślubu i się stał draniem, to ty na to pozwoliłaś. I teraz trzeba to odrabiać. I trzeba to naprawiać. To są nasze małżeńskie zaniedbania. Że mąż przy mnie, zamiast stać się lepszy, stał się gorszy, że żona przy mnie, zamiast stać się lepsza, stała się gorsza. Refleksja na ten temat jest naprawdę ważna. Bo my mamy tą skłonność do oskarżania drugiego. Że stała się gorsza. Ale ja na to pozwoliłem. Mam w tym swój udział. Nie mówię winę wprost, bo wina to jest świadome działanie na rzecz jakąś, ale udział. No dobra. A więc miłość to nie są uczucia. Żeby to się nam wbiło w głowę, historyjka prawdziwa. 50. rocznica ślubu, dostojni jubilaci, a że pan był osobą publiczną, wobec tego dziennikarze się znaleźli. Oczywiście do kościoła nie weszli, bo uroczystość była w kościele, tam w kościele straszy, więc dziennikarze tam nie wchodzą. Chętnie piszą o kościele i się troszczą o kościół, jak to ci biedni księża zdradzają kościół Pana Jezusa, tak? Oni tacy dobrzy są i się troszczą o kościół, tak? O wszystko się troszczą dziennikarze, którzy są łajdakami nieraz z pierwszej wody. Ci się najbardziej troszczą o kościół. No ale zostawmy, więc do kościoła nie weszli, ale przed kościołem całe stado dziennikarzy czyhało, zwłaszcza na pana młodego, tak, na dziadka. No i wychodzą i do dziadka mikrofony pod dziób i pierwsze pytanie. Nie o to, czy przeżyli uczciwie 50 lat, że dobrze wychowali dzieci, doczekali się wnuków, może prawnuków. Nie, to jest niemedialne. Pierwsze pytanie. Czy pan nigdy nie myślał się rozwieść? Dziadek tak popatrzył. Rozwieść? Czyli odwołać obietnicę miłości, którą złożył do końca życia, troski o dobro żony. Nie, mówi. Rozwieść nigdy. Ale zamordować żonę to bardzo często. Prawda? Czyli złe emocje pojawiają się w każdym małżeństwie. Nie łudźmy się, że którekolwiek może to minie. Tylko nie wyciągajmy wniosku, że miłość się skończyła. Oj, alarm. Coś się stało z uczuciami. Zaniedbaliśmy. Czas się umówić na randkę. Czas sobie zrobić trochę wspólnych przyjemności. Czas zrobić coś, żeby ponaprawiać uczucia. Popodrywać żonę, popodziwiać męża. Tak, to jest sygnał. To jest sygnał. Jak mamy na siebie jesteśmy wściekli, to jest sygnał ostrzegawczy, Zaniedbaliśmy uczucia, a klimat dobrych uczuć jest najłatwiejszym klimatem utrzymania miłości w dobrej kondycji, bo wtedy chce się pracować na rzecz drugiego, chce się poświęcać. Więc miłość ma związek z uczuciami, czy uczucia z miłością, ale uczucia wprost nie są miłością. I załamane uczucia trzeba po prostu czym prędzej dźwigać, a nie wyciągać idiotycznych wniosków, że miłość się skończyła. Może jeszcze jedna króciutka ilustracja na temat owoców miłości. Bardzo mi się ta historyjka spodobała i ją powtarzam od kilku lat. Para staruszków, dziadkowie, poszli sobie na spacer, potuptali, przechodzili przez ryneczek, kupili trochę śliwek, taki drugi gatunek na kompot, ale po umyciu jeszcze się nadawał do zjedzenia. Wiadomo, emerytunki cienkie, trzeba oszczędzać. Po spacerku zmęczeni usiedli naprzeciwko siebie, na przed nimi talerzyk śliwek, no i rozmawiają, odpoczywają i skubią bezjednie te śliwki. W pewnym momencie na talerzu zostało ostatnich kilka śliwek. I staruszka zauważyła, że oto zostały no, dla niej najładniejsze. No to się uśmiechnęła z wdzięcznością do męża. Mąż tak popatrzył, też zauważył, że najładniejsze zostały. No to się uśmiechnął z wdzięcznością do żony. I było im dobrze i niczego nie musieli mówić. Po prostu byli szczęśliwi. Żaden egoista tego nie przeżyje. Rzuci się łapczywie na pierwszą najładniejszą śliwkę. Nie dość, że ją szybko zeżre, że mu nikt jej nie zabrał. To jeszcze się cieszy, że znowu mam najlepiej, znowu wygrałem, znowu ja zjadłem najlepszą śliwkę. Zobacz, jak są biedni ludzie, którzy przez całe życie nie zaryzykowali miłości i egoistycznie eksploatują drugiego człowieka. I może tak para, a tak te małżeństwa dojrzałe w latach, jest tu parę lat po ślubie, czy naprawdę zawsze zostawiamy lepsze kąski dla żony, dla męża? Czy naprawdę zawsze bierzemy najcięższe prace na siebie, żeby ten drugi się nie trudził nadmiernie? Czy sprawy najbardziej przykre do załatwienia bierzemy na siebie, czy się wypychamy do nich? Pewnie każdy miałby jakieś tam w rachuneczku sumienia coś do poprawienia, no to poprawiajmy. Bo jeżeli chcemy czerpać z prawdziwych owoców miłości, to mamy prawdziwie w tą miłość się rzucić. Tej miłości się oddać. Oczywiście mądrze, nie naiwnie. Tak jednym kącikiem oczka kontrolować, czy to moje poświęcenie jest dobre, dobrze przyjmowane. Czy podnosi do lotu współmałżonka. Czy on się rozleniwia i rozsiada w tym komforcie, który mu stworzyłem. Wtedy nie wolno się poświęcać. Poświęcenie bez granic poza jednym. Żeby moje poświęcenie nie było źle skonsumowane przez współmałżonka. I to nie z egoizmu, a z troski o niego. Bo on wtedy będzie stawał się gorszym człowiekiem. Tak jak się rozsiądzie w wygodach, które ja mu stworzyłem. Jedyna granica poświęceń. Żeby to przypadkiem nie spowodowało złych efektów w drugim. A poza tym można zrobić zawody, kto się będzie bardziej poświęcał. Jak zaczniemy w tym ścigać, no to wyniki będą naprawdę fajne. Dla tych, którym trudno to tak przełożyć na jakiś konkretny język, to czasem mówię, żeby zabawić się w parę zakochanych. Przez miesiąc, a może do Bożego Narodzenia byśmy wytrzymali. Och, ach, tak jak to za dawnych, dobrych czasów, jak byliśmy narzeczonymi. Zabawić się w parę zakochanych. Zobaczycie, że klimat już po tygodniu w domu będzie inny. Może jesteśmy poprawnym, dobrym małżeństwem. Klimat będzie inny. Radośnie będziemy na siebie patrzyli. Będzie nam łatwiej się dla siebie nawzajem poświęcać. Będzie to naszą radością. I będziemy wtedy konsumować owoce miłości. Póki liczymy ja tyle, ty tyle, ja ustąpię, ale ty też, raz ja, raz ty. Ja ciągle słyszę, to ja zawsze przepraszam, to ja zawsze pierwszy wyciągam rękę, bo ja zawsze pierwsza wyciągam rękę, to ja zawsze... No, nie jest tak dobrze, że jeden zawsze, ale jeżeli słyszę ja się boję, czy ona będzie odpowiednią, przed ślubem bardzo często, czy ona będzie odpowiednią dla mnie, żoną. A boisz się pan, czy będziesz odpowiedni dla niej? Nigdy tak nie myślę, no to dowód egoizmu, prawda? Mamy się, im bardziej zatroszczymy się o drugiego, tym bardziej mamy zagwarantowane zatroszczenie o siebie. Tak więc życzę takiego mądrego egoizmu, żeby się zapomnieć w troszczeniu o żonę i wtedy najlepiej będą zabezpieczone moje potrzeby w małżeństwie i zapomnieć się w troszczeniu o męża, bo wtedy mąż to żonie odda w dwójnasób. Jest tu potrzebne ryzyko. Jest. Ale nie dążę do tego, żeby tak postępować w stosunku do każdego spotkanego człowieka, do tego jednego, jedynego, wybranego na całe życie, gdzie to ryzyko jest konieczne do wzajemnego budzenia siebie do wzrostu. Więc trzeba mądrze zaryzykować. Amen. Musi być krótka przerwa, bo się zamęczymy, tak? I 15 minut przerwy. Nieodłącznie zapraszam do książeczek, tak? A teraz sobie gordy jednego.